Witam Państwa, Lech Pilarski. Kiedy wybory? To pytanie jest teraz w centrum zainteresowania klasy politycznej. Czy w tym tygodniu padnie na nie odpowiedź? Zjednoczona Prawica zapowiada je na 28 czerwca, natomiast część opozycji lansuje pomysł, iżby wybory mogły się odbyć dopiero po 6 sierpnia. Dlaczego? To wyjaśnimy dzisiaj. Zajmiemy się także łagodzeniem restrykcji epidemicznych. Mogą one niektórych dziwić, ponieważ na przykład na Podlasiu lokalizowane są kolejne ogniska koronawirusa i to w dużych firmach. Czy zatem pandemia się cofa, czy też nastroje społeczne są już tak złe, że trzeba wycofywać się z ograniczeń? Zajmiemy się także rządowymi tarczami i wyborem prezesa Sądu Najwyższego. O tym dzisiaj w programie zapraszam. A dzisiaj do naszej dyskusji zaprosiłem posła Platformy Obywatelskiej Roberta Tyszkiewicza. Dzień dobry.
Witam pana, witam państwa.
Posła PSL-u Stefana Krajewskiego.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Nowej Lewicy Paweł Krutul.
Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
Konfederacji Robert Winnicki.
Dzień dobry państwu, kłaniam się.
No i sprawdzamy, czy jest pan Dariusz Piątkowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry, witam.
Jest. To może wyjaśnijmy, dlaczego Zjednoczona Prawica chce przeprowadzić wybory 28 czerwca.
Przypomnę, że wybory powinny odbyć się tak naprawdę w maju. Niestety ze względu na obstrukcję Senatu nie było to możliwe. Zbliża się koniec kadencji prezydenta i trzeba zgodnie z konstytucją wybrać na następną kadencję prezydenta. Stąd im szybciej te wybory się odbędą, tym lepiej. Przypomnę, że kampania wyborcza toczy się już od kilku miesięcy. Okres kampanii wyborczej jest takim okresem mocno emocjonalnym, a jesteśmy w okresie, w którym trzeba z jednej strony walczyć z pandemią, ale także z jej skutkami gospodarczymi i dobrze, aby była już stabilna władza polityczna i aby te władze ze sobą współpracowały. Stąd im lepiej wybory się odbędą, im wcześniej będziemy wiedzieli, kto będzie prezydentem. Mamy nadzieję oczywiście, że będzie to pan Andrzej Duda, który ułatwi dalszą współpracę zarówno z rządem, jak i z Sejmem, więc ułatwiać będzie walkę ze skutkami, negatywnymi skutkami epidemii i dlatego te wybory powinny odbyć się jak najszybciej.
Robert Tyszkiewicz, Platforma Obywatelska.
Wybory majowe, panie ministrze, to jeszcze trzeba będzie rozliczyć, bo prąc bez sensu i wbrew wszystkim dostępnym opiniom do tych wyborów, wydaliście ponad 70 milionów złotych na pakiety wyborcze, które pójdą z magazynów Poczty Polskiej do kosza. I na pewno do tego trzeba będzie wrócić. Trzeba będzie te wybory rozliczyć i odpowiedzialność poszczególnych osób, które
ale, panie pośle, pytanie.
Wydatkowały publiczne pieniądze.
Ja rozumiem.
Po wyborach majowych.
Tak, teraz wybory czerwcowe bądź późniejsze. Tak. Dlaczego?
Więc chcę powiedzieć, obserwujemy od rana posiedzenie połączonych komisji senackich, które właśnie procedują nad poprawkami do ordynacji wyborczej. I chcę powiedzieć, że wszystko wskazuje na to, że w Senacie uda się uzyskać głębszy niż tylko większości opozycyjnej konsensus. Została wycofana poprawka, która lokuje te wybory, czy wprowadzała do ordynacji vacatio legis do 6 sierpnia, czyli de facto lokowała te wybory po 6 sierpnia, a zatem w rękach marszałek Sejmu będzie wszystko, co dotyczy terminu wyborów. My mówimy od początku tej nowej fazy kampanii, Rafał Trzaskowski powtarza, jesteśmy gotowi do startu w każdym terminie, natomiast oczekujemy uczciwych warunków na zebranie podpisów, rejestrację komitetu, uczciwych, to znaczy takich, które dają równe szanse kandydatom, którzy wchodzą teraz do gry, a tym, którzy są od miesiąca.
Do tematu jeszcze wrócimy, do tej sprawy związanej z terminami, bo tutaj jest trochę zastrzeżeń konstytucyjnych. Teraz proszę o opinię Stefan Krajewski.
Nasz kandydat Władysław Kosiniak-Kamysz bardzo poważnie podchodzi do tematu wyborów, do wszystkich dat zaproponowanych. Wiadomo, że Zjednoczona Prawica chce jak najszybciej te wybory przeprowadzić, bo każdy dzień kolejny oddala prezydenta Andrzeja Dudę od kolejnej tury i to jest wiadomo od kolejnej kadencji.
Jaki też mocno, musi pan uczciwie powiedzieć, spadają między innymi notowania państwa kandydata.
My się sondaży nigdy jako Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska nie baliśmy. Pracujemy ciężko i to jest duża zmiana. Kiedy przed wyborami samorządowymi wieszczono, że będzie ten wynik dużo słabszy, później parlamentarnymi, teraz prezydenckimi. Robimy wszystko i tak jak wskazują
czyli
sondaże.
W razie czego poprzecie 28 czerwca?
Każdy termin, który będzie uczciwie uzgodniony, który będzie przegłosowany w Senacie, w Sejmie, poprzemy, będziemy rozmawiać. Te wybory trzeba przeprowadzić, ale tylko Władysław Kosiniak-Kamysz w drugiej turze jest w stanie zagrozić Andrzejowi Dudzie i to też pokazują wszystkie sondaże, na tym też bym się skupił.
Gratuluję pewności. Teraz Paweł Krutul.
Panie redaktorze, jeżeli chodzi o Lewicę, Robert Biedron, jak i jego sztab krajowy, czy też w każdym województwie czekamy na ogłoszenie wyników i jesteśmy gotowi przystąpić do rywalizacji o urząd prezydenta Rzeczpospolitej. Także czekamy na ogłoszenie.
Tak?
W każdym terminie jesteśmy gotowi przystąpić do rywalizacji między kandydatami, bo już zostali sami panowie.
Robert Winnicki.
Proszę Państwa, no będzie 28 czerwca. No, przyszedł na konferencję prasową Jarosław Kaczyński, wziął za rękę Zbigniewa Ziobrę i Jarosława Gowina i powiedział, że będzie 28 czerwca. No to będzie. No to jakby będzie się waliło, paliło, ale 28 czerwca będzie, więc data już jest pewna. Dobrze, że coś się ruszyło z tą uchwałą PKW, bo jej przetrzymywanie było zupełnie irracjonalne. Krzysztof Bosak od dawna apelował, żeby były po prostu jasne, przejrzyste reguły, żeby była znana data wyborów, żeby przestać się bawić w tą popisową ciuciu babkę w Sejmie, w Senacie. No od ubiegłego piątku, bo nie od publikacji tej uchwały PKW, ale od ubiegłego piątku, jeszcze sprzed tygodnia wiemy, że to będzie 28 czerwca. No i szykujemy się na te wybory. Systematycznie rośnie poparcie i zasięgi dla Krzysztofa Bosaka. Nie takie fajerwerki i spadki jak w przypadku kandydatów Platformy PSL-u czy drugiego kandydata środowiska Platformy Obywatelskiej, czyli Hołowni, ale spokojny, stabilny wzrost od stycznia Krzysztofa Bosaka sprawia,
czyli
że
28 czerwca w razie czego będziecie popierali.
Tak orzecze Jarosław Kaczyński, panie redaktorze, a więc musi się tak stać.
Teraz powracam do, pana posła Piątkowskiego. Dzisiaj opublikowano postanowienie Państwowej Komisji Wyborczej, co oznacza, że zostały konstytucyjnie rzecz biorąc i prawnie 2 tygodnie na wyznaczenie terminu wyborów.
Na pewno pani marszałek Witek zmieści się w tym terminie. Cieszę się, że wszyscy obecni w tej audycji posłowie tak zgodnie wyrażają chęć współpracy przy ustalaniu reguł wyborów prezydenckich. Mam nadzieję, że przełoży się to na realne działania, a nie tylko i wyłącznie na deklaracje. Przypomnę, że dotąd Senat raczej był izbą obstrukcji, a nie izbą, która pozwalała na przyjmowanie różnego rodzaju rozwiązań. Miejmy nadzieję, że te Państwa deklaracje będą także w rzeczywistości wcielane w życie przez Państwa reprezentantów w Senacie.
Panie pośle, jest taki machiaweliczny pogląd, dostępny również w internecie, że te przepisy związane z wyborami będą wprowadzone w życie, ale cały czas wisi nad nimi ten miecz w postaci no, ewentualnej niekonstytucyjności. I teraz Prawo i Sprawiedliwość no, będzie grało według tych reguł ustanowionych tą ustawą, ale gdyby wyniki były złe, na przykład dla kandydata PiS-u, to wtedy zostanie no, podważony wybór.
No, to troszkę na zasadzie...
Prawnicy mają to do siebie, że dzielą
złodzieja, który krzyczy, łapaj złodzieja. Przypomnę, że to zwolennik totalnej opozycji, pan Giertych, wprost taką teorię w internecie opublikował, w której wyraźnie mówił, że uznamy wybory, o ile nasz kandydat, czyli szeroko rozumianego obozu Platformy Obywatelskiej z okolicami, wygra. Jeżeli przegra, no to bez względu na to, jakie to będą reguły, to wtedy będziemy krzyczeli, że jest to wybór niekonstytucyjny. Mam wrażenie, że totalna opozycja tę taktykę stosuje już od dosyć dawna. Za każdym razem, kiedy coś jest inna ręka, to mówią, że jest wspaniale i zgodne z prawem. Kiedy cokolwiek, zwłaszcza personalnie, dzieje się z ich punktu widzenia nie po ich myśli, to wtedy krzyczą o braku złamania, o braku legalności i złych przepisach. My wyraźnie mówimy, że przy tej ustawie, która daje możliwość bezpiecznego przeprowadzenia wyborów, daje wybór tak naprawdę Polakom, jaką formę głosowania chcą wybrać, spokojnie można przeprowadzić wybory i to, co mówiliśmy już od dawna, im dłużej trwa kampania wyborcza, tym gorzej, ponieważ te emocje polityczne utrudniają podejmowanie racjonalnych decyzji, a jesteśmy w okresie szczególnym. Polska jak na razie broni się przed gwałtownym wzrostem epidemii, broni się także, jeśli chodzi o te negatywne skutki gospodarcze, ale przecież niestety te skutki będą znacznie trwalsze niż te ostatnie tygodnie i trzeba jeszcze dalej podejmować działania, które skutecznie będą przeciwstawiały się negatywnym skutkom gospodarczym, a potem także i społecznym tego zjawiska, które nam towarzyszy niestety.
Dziękuję bardzo. Robert Tyszkiewicz, już słyszę, że mocno zabiera się do riposty.
Tu mniej może chodzi o retorykę i riposty. Chodzi o to, byśmy mieli ordynację wyborczą, która spełnia elementarne zasady i reguły ordynacji w państwie demokratycznym. I nad tym pracuje dziś Senat, bo niestety ustawa, która wyszła z Sejmu i w której, nad którą w Sejmie pracowaliśmy kilka godzin, w cudzysłowie pracowaliśmy, którą PiS, jak pan poseł mówi, zapraszający do współpracy, pokazał, jak liczy się ze zdaniem innych ugrupowań, innych klubów, wszystkie poprawki zostały wyrzucone i teraz Senat stara się z tej ordynacji wyborczej zrobić może nie idealną ordynację, ale taką, która będzie spełniała jakieś elementarne wymogi demokratycznej, wolnej ordynacji.
To powtórzę bardzo może pytanie, zmiana. Panie pośle, czy jak wynik nie będzie po waszej myśli, to będziecie go podważali, podnosząc argument niekonstytucyjności tej ustawy?
Ja myślę, że polityka wymaga odpowiedzialności i powagi. Jeżeli startuje się w wyborach, to uznaje się potem ich wyniki i na to liczę ze strony PiSu, bo to Prawo i Sprawiedliwość stać na takie numery. Nigdy ze strony Platformy Obywatelskiej nie mieliśmy do czynienia z tego typu postawami, a ja przypomnę, już kiedyś PiS skarżył wybory samorządowe do Brukseli nawet, zarzucając im fałsz. Ale chcę powtórzyć, w tych wyborach nie chodzi tylko o termin. Chodzi także o to, aby one były wolne, demokratyczne i żeby spełniały wszystkie warunki potrzebne do tego, by Polacy mieli pewność, że głosują w uczciwy sposób. Między innymi jednym z kluczowych warunków i to także Senat wprowadzi. Zobaczymy, czy PiS to utrzyma w Sejmie. Będzie to, że wprowadzimy pełną kontrolę Państwowej Komisji Wyborczej nad wyborami. Dzisiaj wypowiadał się w Senacie przewodniczący PKW, i sam zaproponował rozwiązanie takie, żeby to nie minister zdrowia po zasięgnięciu opinii PKW mógł wyłączać głosowanie osobiste w niektórych regionach Polski ze względu na pandemię.
Ale odwrotnie.
Tylko inaczej, że po uzgodnieniu z PKW, czyli mówiąc wprost, de facto PKW będzie musiało wyrazić zgodę na taką rekomendację ministra. I to są zmiany, które proponujemy w Senacie. One mają przywrócić kontrolę PKW nad wyborami i sprawić, że wybory będą w elementarnym stopniu uczciwe i wolne.
Stefan Panie Krajewski. Pośle, na razie nie ma żadnych dowodów na to, że w jakikolwiek sposób Prawo i Sprawiedliwość chce fałszywać wybory albo nimi manipulować. Ja tylko przypomnę działania ostatnich kilku tygodni parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej, którzy ciągle mówią o jakichś nieprawidłowościach, chociaż ich nigdzie nie ma i ciągle kwestionują potrzebę wyborów. Także tak naprawdę pana określenie, że Prawo i Sprawiedliwość w jakikolwiek sposób chce unieważnić wyborów, nie mają żadnego pokrycia w rzeczywistości, żadnego. Natomiast wybory samorządowe sprzed kilku lat, przypomnę, że wtedy było 15% głosów nieważnych i nigdy wcześniej, ani nigdy później nie było tak dużej liczby głosów nieważnych, co dawało podstawę do tego, a także o tym mówili eksperci, że jednak jakieś nieprawidłowości były i dlatego uznaliśmy, że warto się im przyjrzeć.
Panie pośle, krótkie
jedno zdanie.
krótkie ad vocem. Tylko dzięki uporowi opozycji, postawie samorządowców, ekspertów, mamy dzisiaj propozycję ordynacji mieszanej, która w elementarnym stopniu może zostać uznana za demokratyczną.
Dziękuję.
To, co proponowaliście w maju, to była pełna manipulacja wynikami wyborów. Teraz też chcielibyście oddać jednemu z ministrów rządu prawo do tego, aby miał wpływać na to, jak ludzie głosują. Tak nie
dziękuję.
Może.
Zatrzymajmy.
W wielu innych dziedzinach o tym decyduje.
No właśnie. Stefan Krajewski.
No ta dyskusja chociażby, która ma dzisiaj miejsce, to jest dowód na to, że ta wojna popisowska cały czas trwa i dlatego nasz kandydat Władysław Kosiniak-Kamysz zaproponował wszystkim siłom politycznym podpisanie porozumienia, że jeśli dana siła polityczna idzie do wyborów, decyduje się, to później nie będzie podważać i kwestionować wyników. Chyba, żeby właśnie były dowody na to, że jakieś elementy fałszerstwa, zmiany wyników były, no to wtedy wiadomo, że jest do tego ścieżka, żeby dochodzić takiej
chyba,
prawdy.
Że PSL zaproponuje książeczkę do głosowania.
Może być i książeczka, nie mamy nic przeciwko. Te książeczki bywały różnie i okazuje się, że PSL ma dużo szczęścia zawsze, nawet przy losowaniu numerów list zawsze, więc szczęście sprzyja lepszym.
Jedynki tym razem nie ma.
No właśnie. Paweł Krutul.
Proszę Państwa, jeżeli chodzi o Senat, najważniejsze jest to, żeby umocować PKW, taka jest jego rola, a nie żeby minister zdrowia podejmował decyzję, czy wybory są prawidłowo przeprowadzone, czy nieprawidłowo przeprowadzone i podważając osobę, która wygra, bo na dzień dzisiejszy nie wiemy, kto wygra tych wyborów. Na razie bijemy się o to, żeby były te wybory i przejście do drugiej tury. To jest dla nas najistotniejsze, najważniejsze i nie poganiajmy Senatu, trwało to i to, ile trwało, ale jest to Izba Zadumy, konstytucjonaliści się wypowiadali w tej kwestii i najważniejsze dla nas jest to, że bez względu jaki to kandydat wygra, ja wierzę w to, że będzie to Robert Biedroń, że żadna z partii tego wyboru nie będzie podważała w przyszłości, no niedługiej przyszłości. To jest najważniejsze, najistotniejsze, żebyśmy uszanowali wynik wyborów, a żeby nie było tutaj żadnych w czasie ogłaszania wyników czy przed wynikami kombinacji. To jest dla nas najistotniejsze i najważniejsze. Bez względu na to, jaki będzie wynik?
Robert Winnicki.
No, panie pośle, na Biedronia też nawet chyba wyborcy lewicy nie chcą głosować, nie mówiąc o kimkolwiek więcej, bo to zanikowe ma to poparcie. Zresztą to przewidywałem, ponieważ spotykając się z szeregowymi działaczami SLD, no, usłyszałem od nich wiele cierpkich słów pod adresem tej kandydatury, także kolejny raz macie kogoś w stylu Magdaleny.
Próbował pan
ogórek.
Przyciągnąć ludzi z SLD?
Pracując politycznie. A wie pan, że dostałem nawet deklarację tego, że nawet ludzie z SLD w desperacji będą głosowali czy to na Krzysztofa Bosaka, czy na Kosiniaka-Kamysza, ale właśnie nie na Biedronia. No, wracając do głównego...
Niebawem się okaże.
Okaże się, panie pośle, okaże się. Wracając do głównego nurtu rozważań, ja myślę, że Polacy mają już dość tego, że klasa polityczna zajmuje się sama sobą.
Tutaj przypomnę dzisiejsze wyniki sondaży. Dzisiaj zostały opublikowane, że prawie 57% Polaków chce, żeby się te wybory odbyły 28 czerwca.
No i świetnie, niech się wreszcie odbędą, niech kampania, ta resztówka kampanii niech będzie maksymalnie uczciwa, niech te wybory wreszcie się odbędą, ale przede wszystkim dzisiaj najważniejsze jest, jak przywrócić Polsce i Polakom normalność, jak skutecznie walczyć z koronawirusem, a jednocześnie nie grzęznąć w biurokratycznej matni, jak to w tej chwili mamy do czynienia, gdzie ubieramy maseczki, nakaz jest ubierania maseczek wtedy, kiedy jest relatywnie mało zachorowań, nakaz zdejmowania maseczek, kiedy jest więcej zachorowań, kiedy bezsensowne zakazy wstępu do parku czy do lasów się pojawiają, potem szybko się są zdejmowane. Dzisiaj Polacy chcą powrotu do normalności, do tego, żeby móc zarabiać.
No właśnie,
do tego,
to jeśli pan pozwoli,
pracować.
Panie pośle, to pan ten temat wywołuje.
A klasa polityczna niestety okrągłosłowa zajmuje się sama sobą i to jest jakby, proszę państwa, no PiS i Platforma potrzebują siebie wzajemnie do oddychania. Muszą mieć naprzeciwko siebie jeden drugiego.
Mówi
bo
pan,
mieli,
że to,
to
dwa polityczne płuca Rzeczpospolitej?
Nie, to nie są płuca Rzeczpospolitej, to raczej dwa nowotwory na Rzeczpospolitej, które myślę, że kolejne elekcje będą skutecznie usuwały.
No ale koronawirus atakuje głównie płuca. Wywołał pan temat i poproszę pociągnąć pociągnąć go krótko. Czy właśnie zdejmowanie tych ograniczeń to jest wynik świadomości, że rosną bardzo negatywne nastroje społeczne, czyli pewien zabieg polityczny, czy rzeczywiście pandemia już ma tendencję opadającą i w związku z tym możemy łagodzić te kryzysy? Albo skończyły nam się pieniądze?
Panie redaktorze, nie było ładu i składu we wprowadzaniu tych ograniczeń, nie ma ładu i składu w ich wyprowadzaniu. Najpierw pan minister Szumowski działał pod dyktando skompromitowanej Światowej Organizacji Zdrowia, która w jednym tygodniu mówiła tak, każdy może chodzić jak chce, nie trzeba nakładać maseczek, tylko myć ręce. W momencie, kiedy mieliśmy już wyższy stopień tych zachorowań, to było obowiązek wkładania maseczek. Teraz niewiele się zmieniło, ale sondaże się popsuły, w związku z czym trzeba zdejmować maseczki i to jest obowiązująca linia. W tym wszystkim naprawdę nie ma ładu i składu i nawet jak apelowaliśmy, i to po apelach Krzysztofa Bosaka, otwarto dla pracowników przygranicznych przejścia graniczne, no to nawet jak to zrobiono, to na przykład w wielu punktach, chociażby tam, gdzie Polacy naprawdę bardzo licznie pracują za granicą, na granicy czeskiej czy niemieckiej, to tam nie pootwierano z szeregu przejść granicznych, skutkiem czego teoretyczna możliwość dla pracowników przygranicznych, żeby przekraczać tę granicę, istniała właśnie tylko na papierze, ponieważ przejścia nie były otwarte, a nikt nie może sobie pozwolić, żeby 3 godziny w ciągu dnia spędzać jadąc w tej z powrotem do pracy w Czechach, na przykład w Niemczech, ale też mieliśmy te przypadki w województwie podlaskim, chociażby rolnika, który nie może przejechać na Litwę, żeby zaorać
swoje pole. Ale to Litwini nie chcieli jednak przepuścić.
Okej, ale to jest istotą rządu, żeby negocjował tę sprawę również z naszymi partnerami zewnętrznymi. Natomiast, panie redaktorze, dzisiaj to jest clou sprawy. Kandydat, który zaproponuje powrót do normalności i takim kandydatem jest właśnie Krzysztof Bosak. Dlatego jego poparcie stopniowo, ale systematycznie rośnie.
I ja szacuję,
że będzie druga tura Duda-Bosak.
Dariusz Piątkowski, to jak jest ze zdejmowaniem ograniczeń? Czy rząd ma wiedzę, bo na przykład prowadzone były badania, że nastroje społeczne są już niedobre, że ludzie mają dosyć tych obostrzeń i trzeba je szybko zdejmować?
Po pierwsze trzeba wyraźnie przypomnieć, że podobne rozwiązania jak polski rząd wprowadziła większość rządów w Europie i na świecie. Polski rząd wprowadzał je stosunkowo szybko, dzięki temu nie doszło do gwałtownego wzrostu liczby zakażeń w Polsce. Nie mieliśmy na szczęście takich scen jak w południowych krajach Europy, gdzie lekarze w pewnym momencie musieli zastanawiać się, kogo można leczyć, komu można podawać tlen, kogo można położyć pod respiratorem. Na szczęście w Polsce takich dramatycznych sytuacji nie było. Doprowadziliśmy do ustabilizowania tej epidemii i tak jak to wielokrotnie pan premier i minister zdrowia mówili, można dzięki temu luzować te obostrzenia, które wprowadzaliśmy. Część z nich rzeczywiście była, nazwijmy to, kontrowersyjna. Ja sam
na wyrost byłem
przeciwnikiem zamykania lasów, ale przypomnę, że to chodziło głównie o to, że w takich popularnych miejscach zatrzymywało się nawet po kilkaset samochodów, co tworzyło warunki gromadzenia się dużej liczby osób, natomiast pod względem formalno-prawnym trudno było to zapisać. I dziś mamy sytuację, kiedy wypłaszczyła się liczba zachorowań, ona jest stała od dłuższego czasu. Okazuje się więc, że te decyzje, które podjęliśmy, były skuteczne, stąd teraz stopniowo możemy odchodzić od tych ograniczeń, ale także mentalność ludzi, jak się okazuje, nie jest taka łatwa do przestawienia, bo u części naszych współobywateli nadal jest jednak pewien strach. Ja to widzę choćby po sprawach przedszkoli i szkół. Tam, gdy zastanawialiśmy się nad zdjęciem tych ograniczeń, które ciągle jeszcze w szkołach funkcjonują, i przynajmniej zmniejszeniu ich w stosunku do tych dzieci młodszych, część dyskutantów uważała, że 50% dzieci znajdzie się w przedszkolach i szkołach, a okazuje się, że ich jest zaledwie od kilku do kilkunastu procent. To częściowo pewnie także i z tym nastrojem społecznym i psychologicznym ma związek. ale także częściowo także i z tym, że rodzice mają nadal prawo do zasiłka, jak widać część nadal pracuje zdalnie, to wszystko, jak kilka elementów razem się na to złożyły. Natomiast innej drogi niż wychodzenia z tych ograniczeń nie ma i tutaj myślę, że praktycznie wszyscy jak siedzimy, jesteśmy zgodni co do tego, że utrzymywanie wszystkich zakazów na dłuższą metę jest nie do przyjęcia, trzeba przy zachowaniu tego bezpiecznego dystansu, minimalnych przynajmniej ograniczeń, które pozwolą na utrzymywanie liczby zachorowań na podobnym, a może stopniowo także zmniejszającym się poziomie, pozwoli na powrót normalnego życia gospodarczego, bo zdajemy sobie sprawę, że taki stan zamrożenia zbyt długo trwać nie może i miałby po prostu fatalne skutki gospodarcze. Trzeba wyraźnie przypomnieć to, o czym pan wspomniał przy okazji tego przykładu litewskiego, że duża część decyzji nie jest w rękach państwa polskiego, tylko także innych państw. Przypomnę, że granice są zamknięte nie tylko i wyłącznie na mocy decyzji polskiego rządu, ale praktycznie wszystkie kraje europejskie to zrobiły, a potem, gdy odmrażają, tak jak Czesi, żądają aktualnych badań czy okresu dwutygodniowego kwarantanny, więc część ograniczeń nie leży po stronie polskiego rządu, tylko po stronie rządów sąsiednich. To dlatego są rozmowy, aby stopniowo te ograniczenia znosić w podobnym okresie, tak aby decyzja jednego państwa mogła także pozwolić pracownikom polskim czy czeskim na pracę w państwie sąsiednim.
Czy żeby dało się tę pozytywną decyzję skonsumować? Robert Tyszkiewicz.
Problemem, jaki ma państwo polskie, jaki ma rząd polski, jest wiarygodność. W kwestii walki z pandemią to najlepiej pokazali Grecy, którzy podejmując ostatnio decyzję o otwarciu się na turystów z Europy, Polski w to grono nie wpisali, nie wierząc po prostu w statystyki, które polski rząd publikuje. Myślę, że wielu Polaków również w te statystyki nie wierzy. Myślę, że jeżeli zamyka się ludzi w domach przy 100 zakażeniach dziennie, a znosi się ograniczenia przy 500 zakażeniach dziennie, to też to jest dla przeciętnego Polaka sprzeczne z jakąś elementarną logiką. Oczywiście, że z zamrożenia trzeba wychodzić, ale trzeba wychodzić z głową. Trzeba wychodzić w taki sposób,
ale jedna uwaga, jeśli pan poseł pozwoli, to w momencie, kiedy wprowadzano te ograniczenia, nie zdawaliśmy sobie sprawy ze sprawności naszej opieki medycznej, systemu opieki medycznej. Teraz jak już wiemy, jak te zakażenia się rozkładają, jak duży procent albo jak niewielki procent musi trafić pod respiratory, no to łatwiej jest podejmować decyzję o zniesieniu ograniczeń.
Te decyzje są podejmowane oczywiście z powodów gospodarczych, politycznych, mniej niestety medycznych. I nad tym tylko ubolewamy, bo kiedy zaczęto testować masowo jeden region, mówię tutaj o Śląsku, no to od razu pokazało, jakie są prawdziwe statystyki. Ja myślę, jestem o tym głęboko przekonany, tak zresztą też pokazują znaczące instytuty europejskie, że Polsce nie udało się wciąż osiągnąć efektu spadku zakażeń. Zgoda, udało się nam te zakażenia wypłaszczyć, ale ten wirus wciąż jest wśród nas na podobnym poziomie. I to jest niepokojące, że nie udaje się osiągnąć tego spadku, który jest zauważalny choćby u naszych sąsiadów niemieckich i w większości krajów Europy. To jest w najwyższym stopniu niepokojące i dlatego ludzie się boją. Boją, bo nie są pewni, jeżeli specjaliści jasno mówią, że najprawdopodobniej zakażonych jest kilkukrotnie więcej, tylko my po prostu tego nie pokazujemy, bo jesteśmy w ogonie Europy, jeżeli chodzi o liczbę przeprowadzanych testów.
No i nieprawda.
Boją się dzieci do szkół posyłać, bo jak w Łodzi przebadano pracowników oświaty, no to okazało się, że sto kilkadziesiąt osób jest zakażonych koronawirusem. Może pomogłoby w tej decyzji, panie ministrze, gdyby zdecydowało się ministerstwo zapłacić za przetestowanie wszystkich pracowników polskiego systemu edukacji, to rodzice mieliby więcej pewności, czy mogą posyłać dzieci do szkół. Trzeba szukać takich prostych rozwiązań, w duchu solidarności.
Dziękuję.
A nie w
duchu, to od razu ad vocem, ponieważ nie można tej wypowiedzi pozostawić bez komentarza.
Zarządzania
tego typu postulat.
Organizowanie konferencji prasowych. Konferencjami prasowymi, panie ministrze, z pandemią się nie wygra.
No i absurdalnymi postulatami również nie. bo realizując ten postulat, to w zasadzie nauczycieli należałoby testować przynajmniej dwa razy dziennie, bo przecież nie ma żadnej gwarancji, że nauczyciel przetestowany tydzień temu, gdy po tygodniu idzie do pracy, to jest jeszcze osobą zarażoną.
Panie ministrze, niech pani raz przetestuje.
Tak samo, ale panie pośle, ja starałem się panu nie przerywać, więc proszę mi dać szansę. Praktycznie poza wyraźnymi wskazaniami lekarskimi osób, które rzeczywiście są w kręgu tych, które mogły mieć kontakt z osobami zarażonymi, nigdzie na świecie nie testuje się masowo wszystkich obywateli. Wy już raz postulowaliście testowanie wszystkich obywateli, musielibyście ten test powtarzać tak naprawdę co dzień lub co kilka dni. Kosztowałoby to miliardy złotych i niczego tak naprawdę by nie dało. Tam, gdzie jest ognisko zapalne, gdzie jest ognisko zarażeń, tam rzeczywiście testowanie większej populacji osób ma sens. Testowanie w Łodzi ewidentnie na podstawie testów niewiarygodnych, które zaledwie tylko część jest prawdziwa i daje rzetelny obraz zarażeń, nie ma żadnego sensu. Natomiast jeżeli któryś z samorządów rzeczywiście uznaje, że jest taka potrzeba, ma wyraźne wskazanie, to wówczas albo z własnych środków może to zrobić. Tak jak chociażby mówiliśmy o tym na przykładzie Białegostoku, są środki unijne, które na to pozwalają. Jeżeli nie ma na to wyraźnych wskazań, to tak naprawdę nie ma sensu robienia tych badań. Bo równie dobrze należy, zgodnie z waszą logiką, należałoby na przykład testować każdego dnia pracowników sklepów, bo przecież oni mają do czynienia z setkami i tysiącami nowych osób, więc każdy zarażony kasjer to potencjalne ognisko zapalne, które może spowodować zarażenie co najmniej kilkuset osób, a przecież żaden z posłów Platformy tego nie proponował. Dziwnym trafem. Dlatego według mnie dzisiaj szkoła, do której trafiają ludzie zdrowi, zarówno dorośli, jak i dzieci, nie jest miejscem zagrożenia i dużo bezpieczniej pójść do szkoły, w której jest wyraźny reżim sanitarny według określonych reguł, niż na przykład pójście do galerii handlowej, gdzie pojawia się setki, tysiące zupełnie nieznanych nam osób i możliwość zarażenia jest wielokrotnie większa niż szkoła.
Poseł Stefan Krajewski.
Rodzice nie podzielają pan opinii. Proszę nie odwracać kota ogonem i nie zwalać wszystkiego na samorządy. To jest wasza metoda walki z pandemią.
Ale samorządy na razie nie...
Dajcie panowie posłowie nam trochę też czasu. Bo...
Stefan Krajewski.
Ja myślę, że tutaj społeczeństwo chciałoby poluzowania już tych obostrzeń, ale też widzi ciągle, że jest problem z wiarygodnością, a z drugiej strony chaos w zarządzaniu tą pandemią, nieracjonalne decyzje. To widzimy na przykładach chociażby szpitali podlaskich. Szpital jednoimienny dzisiaj jest przemianowany, a mamy kolejne przypadki chociażby w BCO, przypadki w Białymstoku i to jest bardzo niepokojące. Są badania dla urzędników podległych pod polityków z PiS-u, a nie ma badań przesiewowych dla pracowników służby zdrowia. I to ludzi oczywiście, że martwi, bulwersuje, to trzeba zmienić, bo nie może być tak, że pan marszałek sobie robi badania wszystkich pracowników Urzędu Marszałkowskiego, bo no, się trafiły
miał
tam
ognisko,
osoby.
To musiał.
No ale miał ale, ognisko.
A co w szpitalach, tam gdzie na co dzień? Gdzie na co dzień ci ludzie mają dużo więcej, większy kontakt i problemy? To trzeba zmieniać. Tak samo z tymi decyzjami. Mówiliśmy o szpitalu łomżyńskim już niejednokrotnie tutaj. Dzisiaj nie wiemy i ludzie się zastanawiają, co ich czeka dalej, bo mówimy o wypłaszczeniu. Kolejne przypadki się pojawiały. Najpierw nie było problemu w województwie podlaskim, bo nie było w ogóle badań robionych. Dziś już 4 laboratoria badają te próbki i okazuje się, że kolejne przypadki się pojawiają. No ale żeby zachęcić wszystkich do wyborów, no trzeba pokazać wszystko, odblokować i ludziom pokazać, że jest bezpiecznie. A każdy by oczekiwał tego, żeby to było potwierdzone jednak badaniami i wynikami tych badań.
Paweł Krutul.
Panowie, nie bez powodu z Unii Europejskiej dostaniemy trzeci co do wielkości zastrzyk finansowy. Po Włoszech, po Hiszpanach trzecią gospodarką jest Polska. Także przede wszystkim musimy wesprzeć gospodarkę, bo nie jest najlepiej, to wszystko kuleje. Drugim czynnikiem jest to, że ludzie są już zmęczeni, jeżeli chodzi o pandemię. Trzecia rzecz to zbliżające się wybory, a jeżeli chodzi o, tego też nie rozumiałem, tak jak pan minister mówił, zamykanie lasów, to było bardzo złą decyzją. tam mogli ludzie, że tak powiem, w bezpieczny sposób wyjść z domu, się wyciszyć w gronie rodziny, w gronie dzieci, męża, dzieci i wszystkich osób z tym związanych.
No ale można tutaj było, delikatnie, można było panie pośle.
Szlaki turystyczne, bo to chodziło o Morskie Oko, o takie rzeczy w no,
Campinos
Tatrach, w górach,
pod Warszawą.
Ale oczywiście, szlaki turystyczne mogły być zamknięte, ale ludzie, żeby mogli wyjść i odpocząć od tego zgiełku, od tego, co słyszą ciągle w mediach, od tych cyfr, bo tak jak panowie wcześniej zauważyli, niestety liczba zachorowań nie spada, to się wypłaszcza. Najgorsza sytuacja jest na Śląsku, ale czemu jest najgorsza? Tak dzisiaj też to padło, bo jest jak duża ilość przeprowadzonych badań. Ciekawe, jak to by wyglądało w województwie podlaskim, żebyśmy przeprowadzili badania, czy też w szpitalach dla lekarzy, czy też w samorządach, czy też w szkołach, tak samo jak się przeprowadziło w ostatnich tygodniu w
no, ale wie pan, badamy...
Proszę posłuchać takiego argumentu. Na Śląsku zrobiono badania, ponieważ były ogniska zapalne w dużych zakładach pracy i tam, gdzie spotyka się ze sobą kilkaset czy kilka tysięcy osób, jest duże niebezpieczeństwo, że także inni pracownicy będą zagrożeni. Dlatego robiono tam badania. Zrobiono badania w Urzędzie Marszałkowskim, bo było tam ognisko zapalne. Jak pan wie, nie potwierdziły te badania, że nagle kilkadziesiąt procent pracowników jest tam zarażonych i te badania nie były robione dlatego, że tam jest akurat, jak to określił jeden z posłów, pisowski marszałek, tylko i wyłącznie dlatego, że były wyraźne wskazania epidemiczne. No proszę nie stawiać absurdalnych test w trakcie tej dyskusji.
Panie ministrze, a czy pan uważa, że gdzie się leczy zakażonych na koronawirusem, to wśród lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych nie występują takie przypadki? Tego nie wiemy, bo nie są przebadani. No, o czym my
rozmawiamy? Ale tam też są testy, jeżeli pojawia się jakieś zagrożenie. No, panie pośle,
to tutaj może wrzucę taką liczbę. Ostatnio Ogólnopolski Związek Pielęgniarek i Położnych przeprowadził takie badania wśród pielęgniarek, wśród pielęgniarek